Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Naszym gościem jest założyciel Fundacji Waria Poznania, która interesuje się m.in. oświatą, Kacper Nowicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Dziś matura z matematyki. Ja przyznam szczerze, że dla mnie było to dosyć trudne przeżycie, chociaż udało się bez potknięć, ale pewnie dla wielu młodych to jest powód do dużego stresu.
Tak, no ja mijając dzisiaj ich i na stacji kolejowej, i w tramwaju widziałem taki lekki stresik, który wśród naszych maturzystów się pojawił. Ja pamiętam swoją maturę z matematyki, która była w 2021 roku. No nie było to o tyle fajne przeżycie, że pisaliśmy ją w pandemii, ale wydaje mi się, że po wczorajszym polskim, który chyba nie był najtrudniejszy, trochę te emocje spadły wśród maturzystów.
Mamy oczywiście w społeczeństwie ludzi, którzy lubią historię, ludzi, którzy lubią biologię. Może nie każdy jest ścisłowcem i może ta matematyka tak naprawdę na maturze nie powinna być obowiązkowa.
No cóż, tutaj zdania są bardzo, bardzo podzielone. Powiem tak, matematyka jest jednak królową nauk, jak wielu zauważa. I ja bym chyba tej matematyki z matury nie usuwał. Chyba bardziej bym się zastanowił nad tym, jak ją konstruować pod osoby, które czy to jej potrzebują na studia, czy w dalszym życiu. Może, żeby nie za bardzo utrudniać tym bardziej humanistycznym umysłom.
Czy od 1 września będziemy mieli Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich w Polsce?
No wszystko wskazuje na to, że tak. Jesteśmy już po pierwszym czytaniu na sali plenarnej w Sejmie takiej ustawy, którą jako organizacje pozarządowe przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. To był bardzo, bardzo, bardzo długi proces. On się zaczął niedługo po zmianie władzy i razem z innymi organizacjami pozarządowymi, my jako Fundacja Waria Poznania pracowaliśmy właśnie nad tym, żeby taką ustawę wprowadzić i obecnie procedujemy w Sejmie ustawę, która właśnie taki system by do kraju wprowadzała.
Czym będzie zajmował się taki rzecznik i na poziomie krajowym, bo wiemy, że też mają być ci rzecznicy na niższym poziomie wojewódzkim, też w szkołach. Co oni mają robić?
No więc przede wszystkim oni nie będą odpowiadać tylko za pomaganie uczniom, ale też rodzicom, bo bardzo często w szkołach zdarza się tak, że no, występują jakieś spory pomiędzy nauczycielami, dyrekcjami, rodzicami, uczniami, chociażby na poziomie właśnie praw uczniowskich. Jakie to są prawa uczniowskie? One nie są w tym momencie jednolicie skatalogowane. I to, co miałby robić taki rzecznik, to dbać o to, żeby to, co mamy napisane w ustawie, faktycznie działo się w szkole. O czym mowa? Mowa o ocenianiu, mowa o ubieraniu się w szkole, mowa o takim przestrzeganiu ładu szkoły, który obecnie niestety jest dość mocno zachwiany. No i taki rzecznik zarówno na poziomie szkolnym, regionalnym, miejskim, a także krajowym, bo taki rzecznik ma być też w MEN-ie, przestrzegałby tego, aby, no jeżeli mamy coś zapisane w ustawie czy w statucie szkoły, to żeby było to w szkole realizowane.
Czy taki rzecznik będzie miał sprawczość? Będzie mógł na przykład wydawać decyzje, które będą, nie chcę powiedzieć, że przymuszać kogoś, no ale będą wykonywane przez konkretne organy?
Tak, no w tym momencie mamy z tym faktycznie kłopot, bo mamy takich rzeczników powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na przykład w Poznaniu.
Tak, no ale niestety uprawnienia takiego rzecznika są niewiele większe niż przeciętnej organizacji pozarządowej, bo taki rzecznik no, może oczywiście apelować, może prowadzić mediację, może mieć ten autorytet miasta, ale nie ma on na przykład takich uprawnień wchodzenia pomiędzy takie sytuacje sporne w szkole, czy na przykład występowania do kuratora oświaty z prośbą o jakieś rozstrzygnięcie, czy po prostu posiadanie takiego prymatu urzędu państwowego. I to, co się zmieni, to, że taki rzecznik mógłby wejść do szkoły, powiedzieć dzień dobry, ja tutaj jestem powołany na podstawie ustawy i słyszałem, że jest w szkole jakiś kłopot. Jednocześnie ten system dlatego jest czterostopniowy, żeby najpierw zajmowała się tym osoba w szkole. Takim rzecznikiem będzie nauczyciel, on może mieć do pomocy ucznia, no i jeżeli na poziomie szkolnym tego się nie uda rozwiązać, ta sprawa będzie eskalować dalej, na przykład na poziom miejski, wojewódzki czy właśnie krajowy.
A jak to będzie wyglądało, jeśli już ten rzecznik stwierdzi jakieś nieprawidłowości? Bo to też pytałem, czy ta nowelizacja, czy te przepisy przewidują, że on będzie mógł wydać jakąś wiążącą decyzję, czy nadal będzie organem, który po prostu będzie informował, że coś jest nie tak.
Oczywiście wszystko pozostaje bez zmian. Wiążące decyzje mogą podejmować takie organy jak kuratoria oświaty, Ministerstwo Edukacji.
Czyli rzecznik będzie pośrednikiem.
Tak, dokładnie tak. Tu chodzi bardziej o to, że my jako organizacje pozarządowe od lat widzieliśmy, że takie problemy, które w szkołach się pojawiają, też o których nawet Radio Poznań pisało i mówiło na swojej antenie, one nie były przekazywane do odpowiednich instytucji państwowych, więc ten rzecznik będzie trochę pośrednikiem pomiędzy tymi uczniowskimi sprawami, rodzicami, a instytucjami państwa, ale jednocześnie będzie przede wszystkim też pełnił funkcję informacyjną i edukacyjną, tak aby jeżeli szkoła ma jakieś wątpliwości, dyrektorzy mają jakieś wątpliwości, to można je było rozwiać.
Jak to ma być z tymi rzecznikami na poziomie samorządu, bo już widziałem takie pytania samorządowców, że kto za to zapłaci?
No więc tak, przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego wydają setki milionów na wynagrodzenia każdego roku, także w wydziałach oświaty.
I tak brakuje pieniędzy na tą oświatę, one dopłacają tak naprawdę do tego, co jest.
Oczywiście, ale to jest szerszy subwencji. Problem, pieniędzy brakuje na wszystko, jak wiemy, tak? I teraz oczywiście ten rzecznik na poziomie samorządu terytorialnego nie będzie obowiązkowy, będzie to funkcjonowało w taki sposób, że jeżeli gmina będzie chciała go powołać, to będzie mogła to zrobić.
Jeśli nie będzie miała pieniędzy, to pewnie tego nie zrobi.
Tak, dokładnie tak, no mamy tego świadomość, dlatego ten system jest kilkustopniowy, obowiązkowy to będzie na poziomie każdego kuratorium oświaty, gdzie po prostu będzie taka osoba w randze de facto wizytatora powołana, która będzie się mogła tym zajmować.
Wiem, że to nie pierwszy taki przykład i takich sygnałów alarmujących jest dużo więcej, ale zawsze jeśli coś jest blisko, to bardziej w nas uderza. W pobliskim Tarnowie Podgórnym przebadano uczniów, ankietę wypełniło 1200 osób i wynika z niej, że 15% uczniów ma myśli samobójcze, 8% się okalecza, 6% ma za sobą próbę samobójczą. Jestem w szoku, to są bardzo niepokojące dane.
No cóż, ja nie jestem w szoku, bo ja z tymi uczniami pracuję. My też i ze szkołami w Tarnowie Podgórnym i ze szkołami w Poznaniu współpracowaliśmy przez wiele, wiele lat i my po prostu widzimy, co się dzieje. Młodzież jest przeciążona, młodzież jest też pełna przemocy rówieśniczej, która wynika ze wszystkich możliwych powodów, ze stron i niestety to nadal w szkole funkcjonuje. Nie mamy też mechanizmów zapobiegania takim sytuacjom. Nadal pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach nie jest wystarczająca. Jednocześnie mamy coraz więcej takich sytuacji, gdzie widać, że młodzi trochę nie wytrzymują presji tego, co się dzieje dookoła nich, tak? Mamy kwestie związane z tym, co się dzieje w domu, z tym, co się dzieje w kraju, z tym, co się dzieje w samej szkole.
Za dużo bodźców dostają.
Trochę tak, z jednej strony trochę za dużo bodźców, z drugiej strony no, z tą przemocą rówieśniczą nie walczy się w sposób systemowy. To wciąż są raczej działania dobrego dyrektora, czy dobrej nauczycielki, opiekunki samorządu, która stara się gdzieś tam takie spory rozwiązywać, niż jakichś systemowych rozwiązań, więc mnie te dane absolutnie nie dziwią. Podejrzewam, że akurat w Tarnowie Podgórnym mogą być paradoksalnie lepsze niż w reszcie kraju, bo te szkoły są tam o wiele lepiej doinwestowane.
Czyli tam jest więcej środków, to znaczy, że ci uczniowie mają mniej problemów?
Nie, absolutnie. Chodzi bardziej o to, że w szkołach, w gminach, w które bardziej w to inwestują, bo mają na to więcej środków, możemy mieć chociażby zwiększoną liczbę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, tak?
Więcej dyżurów takiego
psychologa. Tak, no ja pamiętam, kiedy chodziłem do liceum w Poznaniu, to na 1000 osób uczęszczających do tej szkoły mieliśmy jednego psychologa.
Co z tym zrobić? To są bardzo niepokojące dane. 15% uczniów ma myśli samobójcze. Mówimy, że to jest za duża presja, za dużo bodźców. No to co, zabrać im telefony, żeby nie było tak dużo informacji, żeby nie było tego natłoku tych bodźców?
Czy to jest zupełnie coś innego? Gdyby szafa miała sznurek, to by była windą i to jest mniej więcej logika rozwiązywania problemu pod kątem tych telefonów. Nie wystarczy stłuc termometra. To nie jest tak, że młodzi ludzie mają myśli samobójcze, bo się bawią telefonami. Znaczy to brzmi to mi jak rozwiązanie problemu uzależnienia od gramofonów w latach 70., nie? To mniej więcej jest tak samo nieistniejące.
Czyli szukamy źródeł.
Tak, źródeł powinniśmy szukać tam, gdzie młodzi nam mówią, że te źródła są, czyli chociażby w przemocy rówieśniczej. Jeżeli chodzi o telefony, one oczywiście są problemem, oczywiście problemem uzależnieniowym jest to, że młodzi ludzie cały czas w nich siedzą, ale co ciekawe, pik używania telefonów komórkowych przez młodych ludzi przypada pomiędzy godziną 17 a 21, kiedy no, nie są w szkole siłą rzeczy i zazwyczaj są w domu i na przykład nie dostają odpowiedniej ilości uwagi. I myślę, że bardziej na tym powinniśmy się skupić. Oczywiście należy uregulować to, w jaki sposób w szkołach korzysta się z telefonów, no ale taka bardzo brudna zagrywka polityczna, jak obecnie się toczy z zakazaniem telefonów w szkołach, nie rozwiąże żadnego problemu.
Czyli apelujemy chociażby do rodziców o więcej uwagi.
Przede wszystkim do rodziców, ale też do szkół. To jakby nie wystarczy po prostu zabrać uczniowi telefonu na 8 godzin, co rodzi szereg innych problemów. Na przykład są dzieciaki z rodzin niepełnych, które tylko w szkole mogą zadzwonić drugiego rodzica w bezpieczny sposób. Pytanie, gdzie te telefony miałyby być przechowywane, tak? Bo nagle się okaże, że pan woźny musi zarządzać 1000 telefonów komórkowych, gdzie każdy jest wart kilka tysięcy złotych.
Trzeba było powołać firmę ochroniarską.
No specjalnie. Właśnie, albo nagle wszystkie szkoły, skoro już mówimy o pieniądzach publicznych, musiałyby wydać kilkanaście tysięcy złotych na jakieś szafy pancerne. Więc skupmy się bardziej na tym, jak z technologii mądrze korzystać i jak regulować jej użytkowanie, a niekoniecznie udawać, że ona nie istnieje.
A ci młodzi ludzie w ogóle chcą rozmawiać o tych problemach, chcą szukać pomocy, no bo to jest anonimowa ankieta, oczywiście, więc tutaj pewnie jest jakiś komfort, że odpowiem tak, jak uważam, ale nikt nic z tym nie zrobi w stosunku do mnie.
Nie, no oczywiście, że chcą. To młode pokolenie niczym...
Dzwonią na przykład do państwa na
tak, infolinię? my dostajemy jako Fundacja Waria Poznania kilkaset maili rocznie, kilkadziesiąt telefonów od nie tylko uczniów, ale też rodziców, którzy chcą rozmawiać o tym, jak radzić sobie z sytuacjami w szkole. To są rzadziej kwestie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a częściej te prawne, no ale mamy masę organizacji, takich jak chociażby Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czy Niebieskie Linie, telefony zaufania, które są bardzo obciążone i widać, że młodzi ludzie poszukują takiego źródła, w którym mogą się podzielić swoim problemem.
Na koniec polityka. Zasłynął pan z nagrania, na którym pan punktuje europosła PiS Patryka Jakiego. Niesamowite zasięgi, bardzo duża dyskusja. Ja zapytam w ten sposób. Czy nie uważa pan, że jednak nie było uczciwie od razu przedstawić siebie jako działacza lewicy? Czy chociażby w opisie tego filmu, czy powiedzieć to na początku tego wystąpienia? Bo to potem i tak panu było przez część mediów wyciągane, że pan wcale nie jest przypadkowym studentem, że to nie jest tak, że nie powinien pan być przedstawiany jako ten
panie,
student.
Panie redaktorze, ja rozumiem, że pan Patryk Jaki nie bywa za często w Poznaniu. Zresztą nie dziwię mu się, bo poparcie dla PiSu tutaj jest znikome, jeżeli nie żadne. Ale w Poznaniu nie jest dla nikogo tajemnicą, że ja i kandydowałem do Rady Miasta z list lewicy i działam w różnych stowarzyszeniach po lewej stronie politycznych. No, dziesiątki milionów już na tę chwilę.
Natomiast tak dużo nie ma.
Oczywiście, ale ja nie czuję się w obowiązku, że jeżeli pan Patryk Jaki organizuje spotkanie ze studentami, a ja jestem studentem i jego brzmi ono zmień nasze zdanie, czyli wprost nawiązuje do tematyki politycznej, no to ja wstając jako student mam prawo zmienić jego zdanie. Nie czuję w obowiązku się, żeby przedstawić cały swój ród genealogiczny i wszystko, co w życiu osiągnąłem, zwłaszcza, że jeżeli ktokolwiek wejdzie na mojego Instagrama i zobaczy ten film, a takich osób są dziesiątki tysięcy, to zobaczę, czym ja się zajmuję. I oczywiście panu Patrykowi najwygodniej by było, gdyby młodzież niezainteresowana polityką przychodziła do niego i mówiła bubu-dubu, jest pan wspaniały. No ale informuję pana Patryka, że w Poznaniu nie ma tak wielu labilnych ludzi, tylko zadajemy mu trudne pytania, z którymi pan Patryk nie potrafił się zmierzyć.
Czyli to nie jest tak, że pan nie chciał w jakiś sposób ukrywać tego, że chociażby pan startował
ale
do Rady Miasta?
Ale absolutnie, jeżeli się wpisze moje imię i nazwisko w przeglądarkę internetową, to bardzo szybko można zweryfikować, że czy kandydowałem z list lewicy, czy że po prostu mam lewicowe poglądy. Zresztą ja w moim wyzwaniu pana Patryka do debaty na tym samym uniwersytecie w tematach, których kłam. Powiedziałem wprost, że jeżeli jego jedyną odpowiedzią na to, że mówiąc tak, jak to mówili internauci, go podobno zaorałem, jego jedyną odpowiedzią na to jest dyskredytowanie mnie, no to zapraszam do debaty o konkretach, a nie o mnie.
Widział pan kanał Zero i tam materiał na pana temat, został pan porównany do Oskara Szafarowicza, co pan by odpowiedział na to?
No, część pan gwiazdą, która pana szybko Oskara, zgaśnie. Ja pana Oskara Szafarowicza nie znam, ale od pana Oskara Szafarowicza różni się tym, że nigdy nie pracowałem w żadnej spółce Skarbu Państwa, nie przeniesiono mnie do partii wteczce. Zaczynałem jako aktywista społeczny, którym dalej się czuję i którym dalej jestem. A to, że mam lewicowe poglądy i kanał Zero uznał, że najlepiej mnie zestawić z tą drugą stroną sceny politycznej, podejrzewam, że dobrze im się to kliknęło, ale zalecałbym im zmianę researchu, bo no, powiedzieli, że pochodzę z Konina i że dalej jestem prezesem fundacji. Jeszcze kilka takich różnych manipulacji na mój temat się tam pojawiło.
A to więc można sprawdzić na stronie, bo pan już tam prezesem nie jest. Krótko kończąc nasz temat, ma pan numer telefonu do Patryka Jakiego? Będziecie się jeszcze spotykać? Będziecie rozmawiać?
Ja do pana Patryka Jakiego pojechałem do Gliwic, jako że stchórzył przed debatą ze mną w Poznaniu. Widziałem się z nim drugi raz na Placu Krakowskim w Gliwicach, gdzie półtorej godziny próbowałem z nim polemizować. Wydaje mi się, że no jeżeli pan Patryk boi się takiej debaty, zresztą sam powiedział, że to tak jak on by debatował z Barackiem Obamą, czym chyba sam podsumował zarówno siebie, jak i całą tą swoją akcję. No i nie będę się panu Patrykowi prosił, ale oczywiście moja propozycja debaty w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pozostaje aktualna.
Kacper Nowicki, założyciel Fundacji Waria Poznania, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki, miłego dnia.
Rozmowa dnia Radia Poznań.